Poranna rozmowa Radia Centrum.
Filip Kozłowski przed mikrofonem. Gościem jest profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Instytutu Nauk Biologicznych z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kłaniam się pani profesor.
Dobry, witam serdecznie.
Pani profesor, podczas majówki była akcja, w której można się było zaszczepić. I chciałbym tutaj zapytać o słuszność tej inicjatywy, bo z jednej strony przyspieszamy szczepienie społeczeństwa, natomiast z drugiej ludzie stali przez wiele godzin w długich kolejkach, narażając się na zakażenie.
Właśnie, zamów jest bardzo dobry, dlatego że nie możemy sobie pozwolić na przerwę w szczepieniach. Jeśli otworzyła się taka możliwość, aby ze szczepień skorzystały osoby, które nie są zarejestrowane, czyli tak popularnie mówiąc, można było z ulicy wejść, pokazując tylko swój dowód, to była to bardzo dobra idea. Ale z drugiej strony organizacja tutaj trochę się kłania, dlatego że rzeczywiście przynajmniej w ten pierwszy dzień, kiedy było chłodno, kiedy padało, ludzie musieli czekać bardzo długich kolejkach. Niektórzy już w nocy zarezerwowali sobie miejsca, więc to jest bardzo duży plus tej akcji. Można było pomyśleć, nie wiem na ile to było realne do wykonania, aby stworzyć więcej takich punktów, ale z drugiej strony też liczba szczepionek nie było na tyle, żeby pokryć, bo w niektórych punktach brakowało już tych szczepionek.
Majówka, majówka i po majówce, parafrazując klasyka, mimo nierozpieszczającej pogody, o czym pani profesor mówiła, naród dumnie odpalił grilla i odpoczywał. Jakie mogą być konsekwencje tego trzydniowego święta pod kątem koronawirusa?
No, jeśli ludzie odpoczywali na wolnym w swoim towarzystwie, nie tworzyli dużych skupisk, to tutaj transmisja wirusa jest naprawdę na bardzo niskim poziomie. Te aerozole się rozpraszają, wydychane przez nas. No, jedynym niebezpieczeństwem może być to, że się spotyka duża grupa osób, która nie jest ze sobą spokrewniona, nie mieszkają razem. Jeśli głośno rozmawiają, stojąc w jednym miejscu, to rzeczywiście może być to ryzykowne. Ja przypominam, że do takiego bardzo powszechnego zakażenia doszło podczas występu jednego z amerykańskich chórów, którzy też śpiewali na wolnym powietrzu i okazuje się, że jedna osoba była zakażona i 45 osób było później dodatnich.
Pytam o to nie bez powodu, ponieważ potencjalna nowa fala zakażeń przypadnie na okres największego luzowania obostrzeń. To dobrze czy źle, że luzujemy obostrzenia, bo przy obecnych statystykach można usłyszeć opinię, że to jednak za wcześnie. Przypomnę tylko naszym słuchaczom, że z dnia 5 maja statystyki mówiły o 349 zgonach oraz 3896 nowych zakażeniach.
Rzeczywiście te liczby w dalszym ciągu robią wrażenie, szczególnie ilość zgonów jest bardzo niepokojąca i utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. Do tego dzisiaj w Lublinie odnotowany prawie trzykrotny wzrost liczby zakażonych. Jeśli chodzi o obostrzenia, to była trochę ostrożna, bo rzeczywiście można wprowadzać je bardzo powoli i ostrożnie. I dobrze, że tutaj zachowany został pewien przedział czasowy, czyli nie wszystko naraz, ale stopniowo po to, żeby móc monitorować i obserwować efekty wcześniejszych ruchów. Wydaje mi się, że takim dniem, w którym będzie można już cokolwiek więcej powiedzieć na temat konsekwencji i majówki i znoszenia obostrzeń, będzie około 10-15 maja. Jeśli wtedy poziom zakażeń będzie w dalszym ciągu niski, to można myśleć o zniesieniu kolejnych restrykcji.
No właśnie, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyznał tuż po majówce, że plan luzowania obostrzeń może nie odbyć się zgodnie z założeniem. Czy zdaniem pani profesor dojdzie do zniesienia wszystkich zapowiadanych restrykcji, czy niekoniecznie?
No to wszystko będzie zależało od aktualnej sytuacji. Jeśli rzeczywiście ta liczba zakażeń będzie się stopniowo zmniejszała, tak jak w tej chwili rysuje się taki trend, to będzie można myśleć o kolejnych znoszeniach. To wszystko jest bardzo dynamiczna sytuacja, rozwijająca się w czasie i w tej chwili trudno wyrokować, jak będzie wyglądał poziom zakażeń w perspektywie tygodnia, dwóch czy trzech.
Czeka nas m.in. otwarcie gastronomii w ogródkach, a później w lokalach, odpuszczenie nakazu noszenia maseczek na świeżym powietrzu, czy też powrót dzieci do szkół pod koniec maja. Czy nie są to zbyt hura optymistyczne złagodzenia?
To znaczy tak, oczekiwania społeczne są naprawdę olbrzymie i wraz z przedłużaniem tej sytuacji obserwuje się pewne zniecierpliwienie osób. W tej chwili właściwie od dłuższego czasu obserwujemy już pewną liczbę osób, która i tak nie przestrzega obostrzeń, więc czy to się przełoży na zwiększenie zakażeń, to zobaczymy. Natomiast otwarcie ogródków wydaje mi się, że jest dobrym pomysłem, jeśli te stoliki będą w odpowiedniej odległości i będą przestrzegane zasady. Ja cały czas tutaj podkreślam, jak bardzo ważną sprawą jest monitoring i reagowanie na wzrost zakażeń, bo mieliśmy bardzo niedobry przykład w Indiach, kiedy to pod koniec lutego została odwołana pandemia, ogłoszono, że koronawirusa już nie ma i w związku z tym zniesiono dużą ilość zakażeń i jak to się skończyło, to wszyscy widzimy w tej chwili po tych tragicznych, dramatycznych obrazach w Indiach.
23,7% populacji zaszczepiła się już pierwszą dawką, 7,8% populacji jest już po drugiej dawce. Mimo to statystyka zgonów i zakażeń wciąż jest spora. Warto też zaznaczyć, że z 90 tysięcy testów wykonywanych dziennie zeszliśmy do 58 tysięcy. Zdaje się więc na pierwszy rzut oka, że szczepionka nie przynosi pokładanych w nią nadziei.
Nie, szczepionka przynosi pokładane w nią nadzieje, tylko ja nie wiem, czy pan podał statystyki ogólnoświatowe, bo raczej nie te, które dotyczą Polski.
To są odnośnie Polski, sprawdzałem je na stan 5 maja, tak jak poprzednie statystyki.
Tak, więc moim zdaniem szczepionka spełnia swoje zadanie. Spójrzmy na kraje, które wyszczepiły już dużą część populacji. Można powoli mówić o sukcesie, to Izrael czy Wielka Brytania. Oczywiście warunkiem jest tutaj próg wyszczepienia, czyli przynajmniej te 70%, a lepiej byłoby, gdyby to było więcej niż 70%. Tak, według szacunków wirusologów mówimy tu o 80%, które powinno zapewnić mieć tam bezpieczeństwo, ale w tych 80% mieszczą się zarówno osoby zaszczepione, jak i te, które przeszły COVID-19, ponieważ one mają pewną ochronę, ale w dalszym ciągu lekarze, wirusolodzy zachęcają te osoby, które przechorowały COVID-19, aby się zaszczepiły, dlatego że poziom ich ochrony nie wiadomo, jak będzie długo trwał. W związku z tym należy sobie podbić tę obronę, żeby zapewnić sobie w dłuższej perspektywie czasu wyższą ochronę. Do tego należy jeszcze doliczyć osoby, które się nie zaszczepiły z różnych powodów. Pewna niewielka część z powodów medycznych, ze względu na wskazania medyczne, nie może się zaszczepić. Natomiast jest też duża część w dalszym ciągu, to również w Polsce, osób, które zdecydowanie deklarują, że nie przystąpią do programu szczepień, nie będą się szczepiły. I te osoby, im więcej takich osób, tym stwarza to zagrożenie, że będą się tworzyły później jednak ogniska, ponieważ wirus bardzo sprytnie wyszukuje i znajduje takie osoby, które są w dalszym ciągu podatne. A jeśli jest tych osób więcej, wówczas pojawia się właśnie takie ognisko, mikroognisko czy ognisko epidemiczne.
No dobrze, pani profesor, to już na zakończenie. Chciałbym zapytać o nowy wariant koronawirusa, mianowicie ten indyjski, bo pojawiły się już pierwsze przypadki w Polsce i czym on różni się od tej odmiany koronawirusa, którą mamy w Polsce i czy osoby, które już się zaszczepiły, będą odporne na tą odmianę?
Tak naprawdę ten wariant został nazwany właśnie ze względu na sytuację, która się dzieje w Indiach, ale został odkryty wcześniej, w październiku 2019 roku i od tego czasu znajdowany jest już w kilkunastu, bodajże 18 państwach i właściwie tylko w Indiach spowodował tak dramatyczne zmiany, ale to jest związane ze specyfiką tego regionu, z odpuszczeniem rygorów sanitarnych, z niskim poziomem opieki opieki medycznej z dużą gęstością zatrudnienia i w związku z tym, że zniesiono część restrykcji, no to pojawiały się wiece wyborcze, spotkania religijne, także mecze sportowe, na jednym z nich było 60 tysięcy osób, więc to wszystko spowodowało, że tak bardzo ten wirus tam się rozprzestrzenił i stąd nazwa wariant brytyjski. A czym on się różni od tego podstawowego wariantu? Otóż wariant indyjski posiada kilka mutacji, ale najważniejsze są dwie. Dwie, które dotyczą dokładnie tego miejsca, białka powierzchniowego wirusa, czyli kolca S, którym to miejscem wirus styka się bezpośrednio z komórką gospodarza. Są to też te dwie mutacje, które już zostały potwierdzone wcześniej, czyli mutacja kalifornijska i brazylijska. Ponieważ wobec tych dwóch wariantów były prowadzone badania przez producentów szczepionek, zarówno Pfizera, Moderny, jak i AstraZeneca, i zostało ogłoszone, że szczepionki tych producentów, chociaż nie tak efektywnie, ale w dalszym ciągu chronią przed tym wariantem, więc nie sądzę, żeby takiej ochrony nie było także w stosunku do tego wariantu brytyjskiego, ale pamiętajmy, że mamy dwa ogniska, które są bardzo dobrze rozpoznane, tak jak zapewniały odpowiednie służby i władze, chociażby podczas ostatniego spotkania ministra Niedzielskiego. Te osoby są odizolowane i prawdopodobnie ten wirus się jeszcze nie przedostał, ale to będziemy dopiero obserwować.
Moim gościem była profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Instytutu Nauk Biologicznych z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziękuję za rozmowę, pani profesor.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Filip Kozłowski, żegnam się z państwem, do usłyszenia.